Przypomnę, że rozmawiamy dzisiaj z Bartoszem Filipem Malinowskim, specjalistą m.in. od crowdfundingu, czyli od zbiorowego finansowania różnego rodzaju projektów, czy też akcji za pośrednictwem internetu. Co ludziom, którzy wspierają projekty poprzez crowdfunding, może to dać? To znaczy, czy to jest taki efekt, jak przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Wrzucę parę złotych do puszki i czuję się lepiej, bo jestem tą osobą, która coś wspiera.
Na pewno tak, ale niestety strasznie się to mocno... Dlaczego tak świetnie radzi sobie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Polsce? I dlaczego tak inne projekty właśnie charytatywne dobrze sobie radzą? Bo ludzie, Polacy, mają bez wątpienia dobre serca. I to, że wspierają takie projekty i może sobie troszkę łechcą ego, ale może rzeczywiście wynika to z takiego czystego altruizmu, fantastycznie, tylko to się jakoś nie przekłada na bardzo dużą ilość projektów bardziej artystycznych, społecznikowskich, które nie są stricte charytatywne, nie służą ratowaniu czyjegoś życia, czy pokryciu kosztów operacji, a na przykład stworzenia jakiegoś, nie wiem, lokalu społecznego. No z tym już jest gorzej, więc co z tego ludzie mają? Ponownie, Polacy mają bardzo dobre serce, ale jakoś są fatalnymi inwestorami, czego dowodzą kolejne i kolejne afery. Więc mało myślą o zmyślnym inwestowaniu, jakoś tak mało wierzą projektom artystycznym. Jakoś tak uważają, że to powinno być albo finansowane z państwa, albo niech sami sobie dadzą radę. Mało myślą o projektach takich kreatywnych, chociaż planszówki sobie bardzo dobrze radzą w Polsce. A jak tak mówię o takim ogóle społeczeństwa, bo fajnie by zrobić takie badania na próbie losowej i zapytać, na co byś finansował w pierwszej kolejności i dlaczego. Może jest takie badanie potrzebne. To na pewno wygrają projekty charytatywne, tylko wciąż najlepiej sobie radzą takie projekty charytatywne, które nagłośniono. A szkoda, że tych kwot czy tej nadwyżki nie można podzielić na inne, mniejsze projekty, o których się tak szeroko nie mówi.
Czy ta sfera projektów społecznych, powiedzmy, ale też lokalnych, to jest jeszcze taka nisza, którą gdzieś tam należałoby uzupełnić? Czy internet w ogóle jest dobrym miejscem dla takich projektów wąskich terytorialnie, lokalnych?
Tak, od 4 lat walczę o to, żeby miasta zmieniły swoje myślenie z perspektywy budżetów partycypacyjnych na kofinansowanie z obywatelami projektów lokalnych. Powinny powstać platformy w miastach, w których obywatele sami proponują jakieś inicjatywy. Plac zabaw dla dzieci, stworzenie jakiegoś mostku, zabezpieczenie jakiejś drogi, rewitalizacja jakiegoś budynku celem społecznym i następnie kofinansują to, a miasto się do tego dorzuca z jakichś grantów miejskich. Tak to powinno wyglądać. Ludzie powinni lokować swoje pieniądze, inwestować w coś, czy inwestować, no, mówi się o inwestowaniu, jak jest zwrot finansowy, tu bardziej chodzi mi o zwrot emocjonalny, zwrot obywatelski. To jest budowanie pewnej postawy, niezależności, to jest faktycznie włączanie obywateli w proces decydowania, a nie dawanie jakiegoś tam 1% projektów inwestycyjnych, jak w ramach budżetu partycypacyjnego. To jest przykre z mojej perspektywy, bo widzę miasta naprawdę myślące, gdzieś tam niedawno poznałem panią z Mediolanu, która no po prostu koncertowo to implementują, a w Polsce jest taki, przepraszam, no ale taki mentalny beton, że jest ciężko go przebić i miasta się cieszą, jak zaadoptują jakiś fajny pomysł, ale wykonany jak w epoce skamienia łupanego. No, my żyjemy w epoce internetu, naprawdę można pewne rzeczy uprościć, włączyć więcej obywateli, wykorzystać do edukacji. I to jest moja odpowiedź na to, jak można wzmocnić na przykład finansowanie takich projektów obywatelskich. Miasta powinny wpisać to w swoją politykę. To jest wpisane w ustawach. Ustawa rewitalizacyjna ma włączanie interesariuszy, jakim są obywatele, mieszkańcy. To dlaczego nie zrobić dla nich platformy? Niech wskazują na mapie, jakie budynki, jakie pomysły z finansowania, a następnie niech kofinansują razem z miastem i dostają na to granty. I to jest wszystko zweryfikowane. To nie jest science fiction. To jest wzięte z miast, które to robią na świecie. W Wielkiej Brytanii czy we Włoszech chociażby.
To ja widzę w Polsce dwie reakcje możliwe. Po pierwsze, ale fajnie, ja się zrzuciłam na tą ławkę, która jest na moim osiedlu i dzięki mnie między innymi ta ławka stoi. Albo druga reakcja, to co, to ja mam się jeszcze do takiej ławki dorzucać? To nikt mi nie może tego zapewnić. Nie sądzisz, że mogą być dwa rodzaje takiej reakcji właśnie na to, co powiedziałeś?
Nie, znaczy tak, sądzę, że mogą być takie reakcje i ja tej drugiej się nie boję. Jakoś kompletnie się nie boję tak długo, jak jest kofinansowanie. Jakby miasto oczekiwało, że my... Znaczy, obywatele i tak zrzucają się na takie rzeczy, nawet bez miasta.
Płacąc tylko podatki.
Nie. Są na platformach typu Polak Potrafi czy Wspieram, to zdarzają się takie projekty, gdzie obywatele mówią, albo nawet robią zrzutkę na zrzutka.pl, gdzie wiele projektów nie jest jawnych. One są zamknięte i tylko ktoś, kto dostanie link, może się zrzucić. Czyli na przykład, nie wiem, kupić dzieciakom ławkę do szkoły, bo po reformach brakuje miejsca, tak? I okazuje się, że spokojnie, rodzice się zgrali, zrzucili, nie oczekiwali od szkoły, nie oczekiwali od miasta, że się dorzuci, sami to zrobili. Tylko problem polega na tym, że kiedy to robią, to polaryzują się względem miasta, względem władz i administracji. Czują, że właśnie dlatego, że to zrobiliśmy, znaczy, że nie możemy na nich liczyć. A ja mówię, znaleźć złoty środek, gdzie współpracujmy i wy się dorzucacie, a my dorzucamy wam grant. I może to być warunkowe, tak jak zrobił Mediolan, zbierzcie 50% plus 1 euro, a dostajecie od nas grant pozostałe 50%. To jest bardzo fair. Ja nie wiem, jak inaczej możemy uczyć takiej postawy, jak nie tak.
Czy to władze powinny być na to gotowe, czy społeczeństwo?
Władze. Po 4 latach, tak, władze.
Bo zastanawiam się też, czy jest potrzebna edukacja w tym zakresie. Bo,
oczywiście.
Bo czasem sobie myślę, że internet to jest taka przestrzeń, która po pierwsze sama się rozwija, ale z której młodzi ludzie czerpią po prostu mocniej niż z edukacji szkolnej, więc na pewno sami już wiedzą, że coś takiego jak crowdfunding istnieje.
4 lata prowadzę bloga, wydałem 2 książki, które są za darmo. Większość to są w tym utopione moje pieniądze, mój czas. To ustawodawcy, to instytucje, które mają wpisane w DNA i w misję edukować w takim zakresie, powinny dawać mi pieniądze na to, żebym to robił.
Przykład idzie z góry.
Z każdej strony, ale to góra może coś zmienić. Znaczy ci, którzy mają środki na to, żeby realizować swoją misję.
Miejmy nadzieję w takim razie, że to z góry ten przykład pójdzie i nasze społeczeństwo, które być może już jest gotowe i dojrzało do tego, żeby więcej jeszcze projektów wspierać właśnie poprzez internet, no, który jest ogromną przestrzenią i daje ogromne możliwości. Mam nadzieję, że to pójdzie właśnie w tym kierunku. Bartosz Filip Malinowski był dzisiaj moim i Państwa gościem. Gdyby ktoś z Państwa chciał naszego gościa posłuchać, to odsyłam do internetu oczywiście. We The Crowd. I bez schematu.
I zapraszam też do przeczytania i pobrania za darmo książki Equity Crowdfunding czy Crowdfunding Udziałowy dla Startupów pod adresem ecfdlastartupow.pl. Dla wszystkich zupełnie za darmo.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.